Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś zapraszam Was na ostatni odcinek serii Zabójcza Warszawa. Opowiem Wam o sprawie, która dosłownie wstrząsnęła Warszawą. Przeniesiemy się do lat 90. i historii próby zatrzymania Rura Bombera. Choć jego przydomek może nie oddawać powagi sytuacji, to gwarantuję Wam, że słuchając o jego poczynaniach, można poczuć ciarki na plecach. Ale przekonacie się o tym zaraz sami. Przypominam, że po premierze odcinka zapraszam wspierających na YouTube do dołączenia do naszego live'a. A wszystkich Was zapraszam do subskrypcji podcastu, aby być na bieżąco z odcinkami. Dziękuję też za wszystkie postawione kawki na buycoffee.to. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Warszawa w latach 90. przeszła do historii jako okres, w którym wybuchy bomb nie były niczym nadzwyczajnym. Wynikało to z tego, że ścierały się ze sobą różne grupy przestępcze, zwłaszcza grupa pruszkowska i wołomińska. Wymuszanie haraczy było na porządku dziennym, a żeby przekonać opornych do zapłaty, podkładano ładunki wybuchowe. Jednostka, która zajmowała się tego typu sprawami, miała więc pełne ręce roboty. Żebyście sobie mogli lepiej wyobrazić atmosferę w tamtych czasach, przytoczę Wam teraz kilka wydarzeń, które szczególnie mocno utknęły w pamięci mieszkańców w tamtym okresie. 30 marca 1994 roku w restauracji Multipub przy ulicy Meksykańskiej ktoś podłożył w przewodzie wentylacyjnym bombę. Chwilę później potężna eksplozja sprawiła, że z pobliskich mieszkań przy ulicy Meksykańskiej eksplozja wyrwała szyby z okien. Multipub był miejscem, gdzie pojawiali się pruszkowcy gangsterzy. Podobno tego dnia miał tam zjawić się także Pershing i to on miał stanowić cel tego zamachu. Zamach ten przypisano Wojciechowi K., pseudonim Kiełbasa. Niecałe dwa miesiące później, 5 maja, o godzinie 3:30 w nocy, w dyskotece Eskada doszło do kolejnej eksplozji. Lokal ten opisywano jako także należący do gangu pruszkowskiego. Z kolei latem, tym razem to starówkę wstrząsnęła seria rozbojów. Tym razem były one powiązane z grupą z Wołomina. I choć grupa z Pruszkowa się w to nie mieszała, opór stawiali sami restauratorzy. Czuli się bezsilni, ale organizowali protesty. Zanim jednak policja rozpracowała do końca Wołomińską Agencję Ochrony, która była odpowiedzialna za te wszystkie wymuszenia, w Warszawie doszło do kolejnego wybuchu. Na początku 1995 roku przy ulicy Ostrobramskiej 78 bomba zniszczyła 3 piętra, 8 mieszkań, windę, klatkę schodową i fasadę budynku. Atak ten miał być wymierzony w pruszkowskiego bossa, ale mężczyźnie udało się przeżyć. To tylko kilka z szokujących wydarzeń, które miały miejsce w tamtym czasie. Te, o których dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, zostały zapoczątkowane we wrześniu 1998 roku. To właśnie wtedy, po raz pierwszy, w Warszawie zetknięto się z nowym rodzajem terroryzmu bombowego. Tym razem do serii eksplozji doszło na warszawskiej Pracy Północ. Ładunki były podkładane w blokach i kamienicach, a umieszczane głównie w kawałkach rur. Stąd też sprawcy szybko przypisano pseudonim Rura Bomber. Miały też one kilka cech wspólnych. Dochodziło do nich rano, a bomby były ukryte w reklamówkach. Rury, w których były umieszczane później te reklamówki, zawsze były pomalowane na zielono. W niektórych przypadkach sprawca, aby zwiększyć siłę rażenia, dodawał do środka gwoździe. Jego ładunki nie były zawsze takie same. Różniły się sposobem odpalania. Czasami miały być odpalane w sposób elektryczny, a czasami w mechaniczny. Jeśli chodzi o to, jakie miejsce wybierał sprawca we wspomnianych lokalizacjach, to przeważnie były to sypy, piwnice albo klatki schodowe. Najbardziej przerażające było jednak to, że nikt nie wiedział, kto mógł być celem tych zamachów. W pierwszej chwili przypisywano te ataki wspomnianym grupom przestępczym, ale nikt się do nich nie przyznawał. Nikt też nie żądał okupu. A ofiarami padały niewinne osoby. Policjanci mieli więc związane ręce i zupełnie nie wiedzieli, kogo mają szukać. Jedno było pewne. Mieli ogromne wyzwanie przed sobą, bo na terenie Warszawy działał seryjny bombierz. Jego działania obejmowały głównie Pragę, choć oczywiście zdarzyły się pewne wyjątki, do których niedługo przejdziemy. Mieszkańcy żyli w strachu, bo nie wiedzieli, kiedy dojdzie do kolejnego ataku, ani gdzie. Rura Bomber, mimo pseudonimu, który brzmi jak z jakiegoś komiksu, wywoływał naprawdę ogromny strach wśród mieszkańców Warszawy. Łącznie w stolicy siał postrach przez 4 miesiące. Zdążył w tym czasie podłożyć 5 bomb i doprowadzić do tego, że 3 osoby odniosły obrażenia. 2 z nich były w naprawdę ciężkim stanie. Policja działała trochę po omacku. Z jednej strony funkcjonariusze pracowali pod naciskiem, aby jak najszybciej złapać tego sprawcę, by zapobiec kolejnym atakom. Z drugiej zupełnie nie wiedzieli, jak prowadzić tę sprawę. Powoływani byli różni biegli. Tworzono także portrety psychologiczne, ale wciąż nie było nawet podejrzenia, kto mógł stać za tymi atakami. Prześledźmy je więc od początku. 17 września 1998 roku w budynku przy Alei Tysiąclecia 151 wybuchła pierwsza bomba. Tego dnia klatkę sprzątała dozorczyni. W niektórych źródłach opisywana jest jako Maria, w innych jako Małgorzata. W pewnym momencie przez sypie zauważyła jakąś reklamówkę. Nie wiedziała, że chwilę wcześniej inna mieszkanka tego bloku przesunęła ją, aby dotrzeć do sypu, bo nie mogła się do niego dostać. Nie wiedziała, jakie miała szczęście, bo właśnie przesunęła torbę z ładunkiem. Następnie właśnie około godziny 11 na tę samą czarną reklamówkę natknęła się dozorczyni. Uznała, że ktoś się spieszył i po prostu nie wrzucił jej do sypu. Postanowiła zrobić to za niego. I to był jej największy błąd. Dotknęła torby i wtedy bomba wybuchła jej prosto w twarz. Później w swoim zeznaniu wspominała, że gdy podniosła torbę, to zanotowała, że była bardzo ciężka. Na jej oko tak 2-3 kilogramy. Automatycznie chciała zajrzeć do środka i wtedy nastąpił wybuch. Był tak mocny, że aż ją odrzuciło. Niedługo później przewieziono ją do szpitala. Tam udzielono jej niezbędnej hospitalizacji. Na szczęście przeżyła ten atak, ale jej obrażenia były naprawdę poważne. Doszło do uszkodzenia nerwów prawej strony twarzy, utraty zębów, poważnego zranienia języka, złamania kości szczękowej po stronie prawej i częściowego uszkodzenia słuchu. Kobieta na twarzy będzie już też miała do końca życia 14-centymetrową bliznę. Na szczęście nie straciła życia, ale została poważnie okaleczona. Wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał, że to dopiero początek działalności Rura Bombera. Nikt jednak nie spodziewał się, że do kolejnego ataku dojdzie już za 6 dni. 23 września 1998 roku przy ulicy Wiosennej w Warszawie, na pierwszym piętrze, około godziny 7:30, doszło do kolejnego wybuchu. Tego dnia mieszkanka tego bloku, która wychodziła akurat do kościoła, chciała wyjść z klatki, ale wtedy, gdy otwierała drzwi, poczuła, że coś jej to uniemożliwia. Wiedziała, że jakieś 30 minut wcześniej jej wnuczka wychodziła do szkoły i wtedy nie skarżyła się, że miałaby jakieś z tym problemy. Miała więc pewność, że ktoś położył coś przy tych drzwiach mniej więcej w tym czasie, czyli w ciągu ostatnich 30 minut. Drzwi udało się lekko otworzyć, ale nie na tyle, żeby mogła wyjść. Wtedy też zauważyła, że za drzwiami jest jakaś ciężka reklamówka. To, co jeszcze zapamiętała, to to, że była czarna. Chciała ją jakoś przesunąć, ale w pewnym momencie usłyszała syk i zobaczyła wydobywający się dym. Wtedy bardzo się przestraszyła i odruchowo zamknęła drzwi. W tej sekundzie nastąpił wybuch. Na szczęście kobiecie nic się nie stało. Dzięki temu, że były to ciężkie drzwi stalowe ze zbrojnymi szybami. Wtedy zorientowała się, jak wiele miała szczęścia. Choć kobieta została ogłuszona w wyniku tego wybuchu, do tego zauważyła na sobie jakiś czarny pył, to po tym, jak otrzymała środki uspokajające, była w stanie porozmawiać z policjantami. Przekazała im właśnie wtedy, że jej zdaniem ktoś ten ładunek podłożył po godzinie 7:00 i że w zasadzie nic więcej nie jest w stanie powiedzieć. Choć jej zeznania niewiele wniosły do sprawy, to śledcze zdali sobie sprawę z jednego. Poprzedni wybuch nie był więc pojedynczym zdarzeniem. Pojawił się też kolejny wniosek. Było niemal pewne, że sprawca będzie podkładał kolejne ładunki dalej. W związku z tym powołano specjalną grupę, która od tej pory miała zajmować się tylko tą sprawą. Gdy spodziewano się, że w ciągu kolejnych dni dojdzie do następnego wybuchu, tym razem śledczych zaskoczyła cisza. Bo sprawca postanowił zrobić sobie trochę dłuższą przerwę i ponownie zaatakować dopiero 13 października tego samego roku. Tego dnia w budynku przy ulicy Białostockiej dwóch mężczyzn przeprowadzało konserwację urządzeń centralnego ogrzewania. Akurat zeszli do piwnicy, aby sprawdzić węzeł cieplny. Jeden z nich dostrzegł białą reklamówkę, która blokowała drzwi. Wtedy postanowił ją przestawić. Gdy tylko zdążył z powrotem odstawić ją na podłogę, doszło do wybuchu. Siła odrzutu była tak wielka, że mężczyzna został wyrzucony aż na schody. Podobnie stało się z jego kolegą. Mężczyzna, który dotykał siatki, miał zakrwawioną lewą rękę i krzyczał ratunku. Drugi mężczyzna uderzył się mocno w głowę, ale był w stanie jeszcze zorientować się w sytuacji, więc natychmiast wziął kolegę pod pachę i jak najszybciej wyciągnął z budynku. Jakieś 10 minut później na miejscu pojawiło się pogotowie. Później okazało się, że mężczyzna, który nie dotykał siatki, miał w nosie wbity gwóźdź. Ogólnie z szycia wymagała jego głowa, czoło, nos i 3 palce lewej ręki. Drugi mężczyzna miał pokaleczone ramię. Oprócz poszarpanych mięśni miał także przerwaną tętnicę i 2 nerwy. Gdyby nie szybka reakcja, mógłby umrzeć z wykrwawienia. Jak się później okazało, mężczyzna doznał także uszkodzenia słuchu. Nie było pewności, kiedy w pełni powróci do zdrowia. Zanim śledcze zdążyli przyjrzeć się tej sprawie, 20 października doszło już do kolejnego ataku. Tym razem miał on miejsce w okolicach Mostu Poniatowskiego. Około godziny 8:00 ktoś z mostu na schody przy ulicy Solec zrzucił bombę. Na szczęście tym razem w wyniku wybuchu nikt nie został zraniony. Świadkowie opowiadali, że w pewnym momencie usłyszeli ogromny huk. Potem zauważyli jakiś żółty dym w okolicach mostu. Jak później ustalono, był to niezaplanowany wybuch. Otóż wszystko wskazywało na to, że sprawca niechcący dokonał uruchomienia urządzenia inicjującego i miał niewiele czasu, aby jak najszybciej pozbyć się bomby. W innym przypadku sam doznałby poważnych obrażeń. Prawdopodobnie jednak jakieś i tak powstały, dlatego zakładano, że być może mógł później korzystać z pomocy lekarskiej. Był to jeszcze etap śledztwa, kiedy nie było pewności, czy śledczy szukają jednej osoby, czy kilku. Oczywiście media szybko podłapały, że za wszystkim stoi jeden człowiek, jak wspomniałam, nazywano go Rura Bomberem, ale tak naprawdę śledczy wciąż rozważali różne możliwości. W końcu nadal nie było wiadomo, kto może za tym stać. Nie było nawet pewności, czy to mężczyzna, czy kobieta. Choć raczej zakładano, że stoi za tym mężczyzna. Wiadomo było, że wszystkie te ładunki miały cechy wspólne. Jak już wam wspomniałam, znajdowano je w siatkach. Były podobnie skonstruowane, choć miały właśnie różne te urządzenia inicjujące, czyli sposób odpalania. Czasami miały gwoździe, a czasami nie. Jednak specjaliści, którzy zajmowali się analizą wszystkich tych ładunków, twierdzili, że w podobny sposób swoje bomby szykowali arabscy terroryści. Śledztwo nie było łatwe, a oliwy do ognia dolewały jeszcze media, które snuły swoje teorie. Im więcej pisało o tej sprawie, tym większy niepokój wywoływały wśród mieszkańców. A to sprawiało, że na komendzie urywał się telefon. I z jednej strony dobrze, że mieszkańcy byli czujni, z drugiej nie było policjantów do pracy. Nie nadążano z liczbą zgłoszeń i ich sprawdzenia. Można powiedzieć, że trochę przy tej sprawie zapanował chaos. Choć żadna grupa przestępczych nie przyznała się do tego, że odpowiada za te wybuchy, to jednak wciąż też brano pod uwagę, że może to jakieś porachunki, tylko po prostu jeszcze nie wiadomo kogo z kim. Z drugiej strony wydawało się to mało logiczne, ze względu na to, że tak jak już mówiłam, ofiary były przypadkowe. A wręcz wyglądało to tak, jakby sprawca nie planował nikogo zabić. Ogólnie wszystkie te ładunki składały się właśnie z takich rur, które były pokryte zieloną farbą. Miały też takie orzechowe plamy. Do tego miały także korki hydrauliczne. W przypadku konstrukcji części mechanicznej ktoś użył kątowników meblowych. Korzystał także z gwoździ oraz profilowanej blachy metalowej, śrub i nakrętek. Aby utworzyć mieszaninę pirotechniczną, z kolei skorzystano z takiej mieszanki różnych substancji, których właśnie połączenie sprawiało, że dojdzie do wybuchu. Wiadomo też było, że jeżeli umieści się w nich śruby albo gwoździe, to siła rażenia będzie jeszcze większa. Ktoś, kto je szykował, doskonale o tym wiedział. Jak wspomniałam, w latach 90. wybuchy nie były niczym nadzwyczajnym. Aby jednak zrozumieć, jak poważne było to zagrożenie, przybliżę wam statystyki, jak w kolejnych latach zwiększała się liczba wybuchów. W 1990 roku zanotowano 15 razy. W 1992, czyli 2 lata później, już 41 razy. Rekord odnotowaliśmy w 1998 roku, czyli właśnie roku, w którym toczyła się ta sprawa. Wtedy też zanotowano 196 takich przypadków. A mówimy o samej Warszawie. W Polsce było ich oczywiście znacznie więcej. Ale na pocieszenie powiem wam, że już w latach 2005-2014 zaobserwowano znaczny spadek takich wybuchów. I dla przykładu w 2005 roku było to 47 eksplozji, a w 2014 już tylko, w cudzysłowie, 19. Wróćmy teraz do Warszawy i śledztwa w sprawie Rura Bombera. Niedługo po tym, jak miała miejsce sprawa wybuchu przy Moście Poniatowskiego, doszło do kolejnego zaskakującego zgłoszenia. Początkowo jednak nie powiązano go z warszawską sprawą. Otóż 8 grudnia 1998 roku pociąg numer 88-120, relacja Hajnówka, Warszawa Zachodnia, miał przewozić bombę. Okazało się, że jeden z pasażerów, który wybrał się do toalety, zauważył jakąś reklamówkę. Gdy zajrzał do środka, zorientował się, że wewnątrz jest bomba. Natychmiast wyszedł z toalety i zabezpieczył pomieszczenie. Następnie powiadomił kierownika pociągu. W Mińsku Mazowieckim do akcji wkroczyła policja, a z pociągu ewakuowano wszystkich pasażerów. Po chwili też pojawili się specjaliści, którzy mieli rozbroić bombę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W przypadku tej bomby również odnotowano gwoździe. Do kolejnego wybuchu doszło przy ulicy Radzymińskiej 5 stycznia 1999 roku. I jak się wkrótce miało okazać, był to ostatni atak rurabombera. Do tej pory śledczy nie wiedzieli, że sprawca z wielką przyjemnością ogląda skutki swojego postępowania. Nie inaczej było tego dnia, co wkrótce miało doprowadzić do jego zatrzymania. Otóż przy ulicy Radzymińskiej, na drugim piętrze budynku mieszkalnego, ktoś doprowadził do kolejnej eksplozji. Na szczęście i tym razem nikomu nic się nie stało. Zniszczeniu uległy jedynie szyby i tynki na klatce schodowej. W czasie, gdy policja zabezpieczała miejsce, wokół zdarzenia zebrało się sporo gapiów. Wśród nich pewien mężczyzna, który wzbudził zainteresowanie śledczych. Otóż jedna z mieszkanek była w stanie podać rysopis mężczyzny, który jej zdaniem zostawił reklamówkę z bombą. Mężczyzna, którego policjanci dostrzegli w tłumie, był do niego łudząco podobny. Postanowili go wylegitymować. Był to mieszkaniec Siedlec, 19-letni Mariusz S. Zapytany o to, co tutaj robi, nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Zapytany, czy do kogoś przyjechał, również nie potrafił sprecyzować. Nie był też w stanie podać powodu, dlaczego jest w Warszawie. Uznano, że zostanie zabrany na przesłuchanie. W trakcie jego przeszukania w plecaku, który miał przy sobie, znaleziono nóż, gaz łzawiący oraz rewolwer hukowy. Miał także 6 sztuk amunicji. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna przyznał się do tego, że to on podłożył te wszystkie bomby. Dodał, że robił to sam i nikt mu w tym nie pomagał. Co więcej, wydawał się być siebie bardzo zadowolony. Na pewno nie wyrażał żadnej skruchy, wręcz był dumny z tego, co osiągnął. Zapytany o to, czy zdawał sobie sprawę, że może doprowadzić do czyjejś śmierci, mówił, że tak, wiedział, że to są groźne ładunki, ale że tak je opracował, aby nikomu nic się nie stało. Dla niego miała być to zabawa. Sam też przyznał, że w swoim rodzinnym domu przygotowywał już kolejną bombę. W tym momencie śledczy nie wiedzieli jeszcze, że to właśnie ten sam człowiek odpowiada za podłożenie bomby w pociągu z Hajnówki do Warszawy. Mariusz sam się do tego przyznał, zanim oni jeszcze zdążyli przyjrzeć się tej sprawie. Wyjaśnił również, dlaczego doszło do wybuchu w okolicy Mostu Poniatowskiego. Przyznał, że źle skonstruował zapalnik. I dlatego miał tylko kilkanaście sekund, aby się jej pozbyć. Przeważnie, gdy podkładał bombę, szybko się oddalał. W tym przypadku nie miał tego czasu, musiał działać instynktownie. Stąd też rzucił bombę, gdzie było mu najwygodniej. Okazało się też, że na szczęście najsilniejszego z jego ładunków nie zdążył użyć. Była to właśnie bomba, którą znaleziono później w jego domu. Dla bezpieczeństwa zdetonowano ją na poligonie. Siła rażenia była tak ogromna, że mogłaby zabić nawet kilka osób. Ale czy tylko chodziło o zabawę? Dlaczego mężczyzna dokonywał tych wszystkich ataków? Zapytany o to stwierdził, że na ten pomysł wpadł w sierpniu 1998 roku. Wtedy też zaczął mieć takie poczucie, że wszystkich nienawidzi. Z jednej strony chciał być sławny, z drugiej chciał, żeby inni się go bali. Od tej myśli po miesiącu przeszedł do działania. To właśnie wtedy podłożył pierwszą bombę. A następnie z podekscytowaniem czytał o tym, jak mieszkańcy Warszawy się go boją. Dlaczego podkładał ładunki w Warszawie? Odpowiedź na to pytanie była według niego bardzo prosta. Dlatego, że w Siedlcach zbyt wiele osób wiedziało, że interesuje się wybuchami. Od razu by go z tym powiązano. W Warszawie był anonimowy. Odczynniki i potrzebne materiały kupował specjalnie w różnych sklepach, żeby nikt nie mógł skojarzyć, że kupuje właśnie rzeczy, z których można by skonstruować bombę. Tym tematem w zasadzie interesował się już od podstawówki. Bardzo lubił patrzeć na wybuchy bomb, dlatego pewnego dnia uznał, że on również kiedyś się tym zajmie. W Siedlcach mieszkał w 4-piętrowym bloku z matką i 2 siostrami. Jego ojciec pracował w Warszawie. Również tutaj mieszkał. Gdy tylko mógł, oglądał programy o wybuchach. Śledczym opowiadał, że chętnie wziąłby udział w jakiejś wojnie, na przykład na Bałkanach. Czuł, że tam byłby przydatny. Stwierdził, że ma wrażenie, że nikt go nie zauważa. Że właściwie mógłby zniknąć i nikt by się nie zorientował. Naprawdę liczył, że po tym wszystkim państwo zaoferuje mu jakąś posadę w wojsku, weźmie go na jakąś wojnę, bo tak dobrze zna się na materiałach wybuchowych. O swoich dokonaniach mówił z taką dumą, że później prokurator zanotował, że Mariusz naprawdę wierzył, że dostanie taką ofertę. W trakcie śledztwa został również poddany ocenie psychologicznej. Biegłym opowiadał, że od dziecka interesował się wszystkim, co było związane z wojskiem. Nawet miał kiedyś takie marzenie, aby być największym terrorystą świata albo kimś ważnym i bogatym. Wtedy wszyscy by o nim wiedzieli i pokazywaliby go w telewizji. Właściwie już to się działo, tylko że nie było to powiązane z jego nazwiskiem, bo o jego atakach mówiono przecież w różnych programach. Ale był też rozczarowany, bo o tym jednym ataku, który miał miejsce na Moście Poniatowskiego, właściwie w tej jego okolicy, nie powiedziano w telewizji. Chęć sławy wydawała się być dla niego równie istotna jak wcześniej wspomniana nienawiść. W trakcie procesu opowiadał także, że lubił patrzeć, jak jego bomby wybuchają. Przyznał też, że był to jego sposób na to, aby zwrócić na siebie uwagę. Jego ojciec, który opowiadał o Mariuszu, stwierdził, że w zasadzie już w dzieciństwie zauważył u syna niepokojące sygnały. Między innymi kiedyś na cmentarzu podpalił trawę i wydawał się być z tego faktu bardzo ucieszony. Interesował się też bronią i gdy miał okazję, to próbował właśnie swoich sił w jej tworzeniu. Jak na przykład, gdy wysypywał proch z petard i konstruował z niego ładunki. Wtedy wysadzał krzaki. Teraz niestety stał się zagrożeniem dla innych ludzi. Każdą wolną chwilę poświęcał także na zwiększaniu swojej wiedzy na temat swojej pasji. Gdy tylko dorwał jakąś książkę na ten temat, to od razu się w niej zaczytywał. Bardzo interesował się także chemią, która właśnie później miała mu pomóc w mieszaniu odpowiednich substancji, aby osiągnąć efekt, jaki go interesował. Swoje pierwsze próby przeprowadzał na balkonie. Z czasem, gdy już zyskał pewność, że jego ładunki mają moc, zaczął zostawiać je właśnie w Warszawie. Lokalizacje wybierał przypadkowo. Wszystkie jednak znajdowały się w miarę blisko od dworca Warszawa Wschodnia, bo to właśnie tam wysiadał i ruszał przed siebie, aby gdzieś zostawić ładunek. Gdy w trakcie procesu został zapytany o to, czy wiedział, że jego działanie mogło doprowadzić do czyjejś śmierci, potwierdził, ale też dodał, że chęć bycia sławnym była silniejsza. Właściwie od początku współpracował z policją i składał obszerne wyjaśnienia. Wręcz wydawało się, że był usatysfakcjonowany, że ktoś chce posłuchać o jego dokonaniach. Podczas procesu wspomniał także, że lubił oglądać programy informacyjne, w których były podawane informacje o detonacjach w Warszawie. Nie tylko oczywiście tych jego. Uwielbiał oglądać zniszczenia, których dokonywały. Skąd miał w ogóle wiedzę na ten temat, jak konstruować bombę? Z dochodzenia wyszło, że był samoukiem. Swoją edukację zakończył na 1 klasie szkoły zasadniczej. Potem konstruował bomby na zasadzie metody prób i błędów. Warszawę wybrał nie tylko oczywiście dlatego, że tam nikt go by nie rozpoznał, ale też dlatego, że była to stolica i liczył, że będzie o tym głośno. Więc wydawało mu się, że w jego głowie to jest taka podwójna wygrana. Z jednej strony on kocha ładunki wybuchowe, więc będzie mógł je tam spokojnie podkładać, z drugiej media na pewno będą chciały o tym opowiadać. A że i tak nie miał nic innego do roboty w tym czasie, to uznał, że fajnie będzie pooglądać swoje dokonania w telewizji. Wydawało się też, że bycie na sali sądowej zupełnie go nie krępuje, a wręcz korzystał z tej chwili uwagi, którą otrzymał. Był nawet taki moment, jak spojrzał na jednego z dziennikarzy, potem wycelował w jego stronę palec i udawał, że do niego strzela. Oczywiście w tym momencie wszyscy zaczęli mu robić zdjęcia. On czuł się jak gwiazdor. Bardzo mu się to podobało. W artykule Michała Engelharta we Wproście możemy się zapoznać z tym, jaką opinię przygotowali na temat Mariusza psychologowie. Jest tam napisane, że mężczyzna odpowiadał na pytania lakonicznie, natomiast chętnie mówił tylko o swoich zainteresowaniach. Miał też dodać, że w jego otoczeniu nie był raczej zbyt popularną osobą. Miał poczucie, że nikt go nie lubi, a własna rodzina nie darzy go żadnym uczuciem. Z tej opinii miało też wynikać, że brakowało mu poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Nie lubił też podporządkowywać się w stosunku do innych. Gdy tylko coś mu narzucano, miał jakieś obowiązki, od razu miał ochotę się buntować. Tak samo było w przypadku, gdy ktoś chciał go skrytykować. Pojawiała się u niego agresja. Właściwie nie miał też żadnych przyjaciół ani kolegów. Na etapie podstawówki jeszcze jakichś tam znajomych miał, ale gdy poszedł do szkoły zawodowej, był kompletnie samotny. Nie utrzymywał kontaktu z dawnymi kolegami. Aktualnie jego życie polegało na tym, że całe dnie przesiadywał w swoim pokoju. Tam tworzył kolejne bomby. Miał też specjalną szafkę, którą zamykał na klucz. Wszystkie substancje, które były mu do tego potrzebne oraz narzędzia, chował właśnie tam. Więc gdy jego matka na przykład sprzątała mu pokój, to oczywiście miała zakaz zaglądania tam. Jego decyzję szanowała. Nie wiedziała, czym syn się zajmuje. Ostatecznie jako motyw jego zbrodni podano to, że mężczyzna pragnął poklasku. Nie chciał żadnych korzyści materialnych, wszystko rozchodziło się o ideologię. Z wywiadów przytaczano jego słowa, że chciał być największym terrorystą świata. Z boku wyglądało to po prostu tak, że chciał z czegoś zasłynąć, być najlepszym. I wybrał właśnie taki na to sposób. Mężczyzna zgodził się także na udział w wizji lokalnej. Podczas niej z wielkim zaangażowaniem pokazywał miejsce eksplozji, dokładnie opisywał, co gdzie położył, jak to wyglądało, jak dochodziło do detonacji itd. Podkreślił też, że jego ataki miały miejsce rano, dlatego że do Warszawy przyjeżdżał porannym pociągiem. Mniej więcej po godzinie 7 był już na Dworcu Wschodnim, a potem na piechotę szedł przed siebie i szukał budynku, w którym mógłby zostawić ładunek. Nigdy wcześniej nie zakładał, gdzie to zrobi. To była spontaniczna decyzja. W przypadku ostatniej bomby, gdy został zatrzymany, trochę wpłynął na to zbieg okoliczności. Po pierwsze, tego dnia postanowił, że zajrzy jeszcze na stadion dziesięciolecia. Dla przypomnienia, był to stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, które w latach 1989-2008 był wykorzystywany jako największe targowisko w Europie. Nazywany też często Jarmark Europa albo Centrum Hurtowo-Detaliczne Stadion. Obecnie znajduje się tutaj Stadion Narodowy imienia Kazimierza Górskiego. I taka ciekawostka, według danych policji był to także jeden z najważniejszych węzłów w handlu nielegalnym oprogramowaniem, bronią, przemycanym alkoholem i papierosami. Oczywiście cały czas dochodziło tam do interwencji, czego efektem było zarekwirowanie około 10 milionów pirackich płyt CD i kaset wideo. I właśnie chęć zakupu płyty sprawiła, że Mariusz zmienił swoje plany. Ostatecznie jej nie kupił i poszedł na dworzec zobaczyć, o której ma pociąg powrotny. Ale że miał jeszcze trochę czasu, to uznał, że wróci tam, gdzie zostawił ładunek. Z ciekawością obserwował, jak policjanci próbują poradzić sobie z zabezpieczeniem miejsca ataku. Wtedy też niespodziewanie zatrzymali go policjanci. Zorientował się, że już się nie wywinie. Postanowił więc zeznać prawdę. Straty, które wyrządził, oceniono wtedy na około 8 tysięcy złotych. Sędzia nie miał wątpliwości, że oskarżony jest winien wszystkich zarzucanych mu czynów. Podkreślił też, że nie dostrzegł u niego żadnej skruchy. Wyjątkiem był jedynie moment, gdy w trakcie rozprawy zeznawały ofiary wybuchów jego ładunków. Ale nawet i wtedy, po chwili, znów się uśmiechał. Jego proces rozpoczął się 8 marca 2000 roku. Sędzia nie znalazł żadnych okoliczności, które przemawiałyby na jego korzyść. Ponieważ też sam przyznał się do winy, wydawało się, że nie mógł zapaść inny wyrok w tej sprawie niż skazujący. On sam wydawał się cały czas uśmiechać i sprawiać wrażenie osoby, która nie za bardzo rozumie, co zrobiła. Jak jednak wykazano, nie był niepoczytalny. Jedynie zanotowano u niego niewielkie uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Ale nie oznaczało to, że nie mógł kierować swoim postępowaniem. Sam również nerwowo reagował na pytania, czy wszystko z nim w porządku. Mimo tego jego obrońca walczył o to, aby powołać nowy zespół biegłych, w tym neurologa, ale sąd nie uwzględnił tego wniosku. Ostatecznie, zgodnie z przewidywaniami, zapadł wyrok skazujący. Sędzia skazał mężczyznę na 14 lat pozbawienia wolności. Mimo iż sam sędzia przyznał, że jest to surowy wyrok, podkreślił także, że młody wiek oskarżonego nie jest okolicznością łagodzącą w przypadku tej sprawy. Jego czyny miały zbyt znaczną szkodliwość społeczną, aby można mu było to darować. Przy okazji miało być to też ostrzeżenie dla innych, którzy chcieliby iść jego śladem i w ten sposób zyskać sławę. Z tym wyrokiem Mariusz nie za bardzo się zgodził. Podczas odczytywania wyroku zaczął grozić sędziemu palcem i obecnym na sali dziennikarzom. Powiedział, że proces już mu się znudził, a na koniec dodał, że zabije sędziego i panią prokurator także. Dodał to w momencie, gdy zadano mu pytanie, czy zrozumiał wyrok. Po zakończeniu rozprawy, gdy miał trafić do więzienia, został zakwalifikowany jako więzień N, czyli niebezpieczny. Przerażające było też to, że ta sprawa uwypukliła, jak wielką motywacją do działania były same media, które wmig podchwyciły temat i zrobiły dokładnie to, na czym Mariuszowi zależało. Stwierdził, że i tak nie miał co robić, a wiedział, że dzięki temu będzie o nim głośno. I faktycznie się nie pomylił. Potem sam mógł oglądać swoje dokonania w telewizji. Po wyroku jego obrona złożyła apelację. Jako główną przyczynę podano brak powtórnej opinii biegłych co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego. Apelacja została odrzucona. Mariusz odsiedział cały wyrok. W tej chwili wyszedł już na wolność. W trakcie przebywania w więzieniu 3-krotnie występował o przedterminowe zwolnienie warunkowe. Za każdym razem odmawiano mu takiego wyjścia. Wynikało to z tego, że wciąż uważano, że może zagrażać społeczeństwu. Problemem było też to, że mężczyzna nie miał na siebie pomysłu. Nigdy nie pracował i nie przedstawił żadnego sensownego planu na to, co robiłby po wyjściu z więzienia. Do tego nie uczestniczył aktywnie w resocjalizacji. Zdaniem komisji nie było perspektyw na to, że po wyjściu z więzienia wcześniej odnajdzie się w społeczeństwie i będzie mógł w nim egzystować. Wręcz odwrotnie. Istniało duże ryzyko, że znów popełni jakieś przestępstwo. Mężczyzna też nie sprawiał wrażenia, że przemyślał swoją sytuację i postępowanie. Wręcz przyjmował taką postawę bezkrytyczną. Podczas przebywania w więzieniu otrzymał też kilka kar dyscyplinarnych. Jak czytamy we wproście, jeszcze 15 miesięcy przed tym, jak mężczyzna miał opuścić więzienie, opinia o nim brzmiała, że nie jest zresocjalizowany i że nadal pozostaje groźny. W końcu jednak odbył całą karę i zgodnie z wyrokiem miał prawo opuścić więzienie. Oficjalnie jest wolnym człowiekiem i nie powinien być monitorowany. Jedynie policja mogłaby dyskretnie obserwować jego poczynania, ale oczywiście nie jest jasne, czy to robi. Na wolności przebywa od 2013 roku. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, czy wy słyszeliście o Rurabomberze. A być może żyliście w prawobrzeżnej części Warszawy w tamtym czasie? Dajcie znać. Z góry dziękuję za Wasze komentarze i przypominam o kulturze wypowiedzi. Dziękuję też Wam za wszelkie formy wsparcia. Czy to właśnie w formie subskrypcji, lajków, komentarzy, wiadomości, czy właśnie wsparcie na YouTube albo kawki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Ponieważ jest to ostatni odcinek tej serii, to jestem ciekawa, czy chcielibyście, aby była kontynuowana. W ten sposób zakończyliśmy sezon drugi Zabójczej Warszawy. A ja życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.